Panie Janny Frankiewicz, w sprawie map powodziowych, pana Tomasza Wierzbickiego zapytanie w sprawie środków na prace remontowe dróg w planie wydatków Zarządu Dróg Miejskich, pani radnej Ewy Jemielity dotycząca miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla ulicy Zbiorczej między ulicą Jasielską i ulicą Kurpińskiego, pana radnego Szymona Szymkowskiego w Welsenka w sprawie realizacji inwestycji budowy trasy tramwajowej na Franowo oraz jej rozliczania, pana radnego Szymona Szymkowskiego w Welsenka w sprawie realizacji inwestycji przebudowy Ronda Kaponiera, pana radnego Szymona Szymkowskiego w Welsenka w sprawie nadzoru nad funkcjonowaniem spółki Remondis, pana radnego Szymona Szymkowskiego w Welsenka w sprawie realizacji inwestycji budowy zajezdni tramwajowej na Franowie oraz rozliczeń z podwykonawcami tej inwestycji. Pana radnego Szymona Szymkowskiego w Welsenka zapytanie w sprawie możliwości ustanowienia słupków uniemożliwiających nieprawidłowe parkowanie przy przedszkolu przy ulicy Świętego Czesława. Pana radnego Szymona Szymkowskiego w Welsenka zapytanie w sprawie możliwości poprawienia stanu ulicy Drewańskiej. Pana radnego Mateusza Rozmiarka w sprawie organizacji pracy osób informujących o zmianach ruchu komunikacji miejskiej. Pana radnego Mateusza Rozmiarka w sprawie zbiorników przeciwpożarowych na terenie miasta Poznania. Oraz pani radnej Klaudii Strzeleckiej w sprawie współpracy miasta z Agencją Nieruchomości Rolnych dotyczącej przekazywania działek nieużytków miastu. Interpelacja pana radnego Michała Grzesia dotycząca zanieczyszczenia Antonina śmieciami. Antoninka chyba. Interpelacja pana radnego Michała Grzesia dotycząca gigantycznej ilości samochodów służbowych w Akwanecie. Interpelacja pana radnego Michała Grzesia dotycząca zlecania przez firmę Akwanek prac remontowych firmom zewnętrznym. Interpelacja pana radnego Krzysztofa Skrzypińskiego w związku z pojawieniem się sprzecznych doniesień dotyczących polityki czynszowej miasta Poznania. Interpelacja pana radnego Michała Grzesia dotycząca parku przy ulicy Kutnowskiej. Interpelacja pana radnego Łukasza Mikuły w sprawie miejsc parkingowych dla mieszkańców w strefie płatnego oparkowania. Interpelacja pana radnego Łukasza Mikuły w sprawie udostępnienia miejskich nieruchomości pod inwestycje mieszkaniowe w rejonie osiedla Bolesława Śmiałego. Interpelacja pana radnego Adama Pawlika w sprawie inwestycji na ulicy Morzyczańskiej. Interpelacja pana radnego Grzegorza Jury w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na przystankach autobusowych wzdłuż ulicy Piłsudskiego. Interpelacja pani radnej Małgorzaty Woźniak dotycząca poprawy stanu terenów zielonych. Interpelacja pani radnej Małgorzaty Woźniak dotyczącej rozmieszczenia biletomatów. Interpelacja radnej Małgorzaty Woźniak dotyczącej pomieszczeń dla rodziców i dzieci w urzędach miejskich. Interpelacja radnego Marka Sternalskiego w sprawie braku porządku w Antoninku. Interpelacja radnego Marka Sternalskiego w sprawie braku porządku na Hartowie. Interpelacja radnej Dominiki Król w sprawie ochrony ptaków w mieście. Interpelacja pani radnej Lidii Dudziak w sprawie utworzenia przychodni dla bezdomnych mieszkańców. Interpelacja pani radnej. Interpelacja pani radnej Lidii Dudziak w sprawie wykupu mieszkania przy ulicy Nowowiejskiego 14A przez 10 w Poznaniu. Interpelacja pani radnej Lidii Dudziak w sprawie wyjaśnienia sprawy mieszkaniowej pani Agie. Interpelacja pani radnej Lidii Dudziak w sprawie rozjeżdżania alejek spacerowych w Parku Kasprowicza. Interpelacja pani radnej Lidii Dudziak w sprawie zatrudnienia radców prawnych i kancelarii prawnych przez ZTM. Interpelacja pani radnej Katarzyny Kretkowskiej w sprawie skandalicznej odpowiedzi na interpelację w sprawie chodnika przy ulicy Ułańskiej. Chodnika przy ulicy Ułańskiej. Interpelacja pani radnej Katarzyny Kretkowskiej w sprawie odmowy podania numeru telefonu służbowego dyrektora ZTM. Interpelacja pani radnej Katarzyny Kretkowskiej w sprawie braku nasadzenia drzew na Jeżycach oraz interpelacja radnego Adama Pawlika w związku z ogłoszeniem, zbliżającym się ogłoszeniem terminu konkursu na wolne tory. Tak. To są te informacje, które wpłynęły. Jeżeli są panie lub panowie radni zainteresowani wygłoszeniem swoich interpelacji, proszę o zgłoszenie się i udzielam głosu pan radny Pawlik Adam.
Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Panie prezydencie, pytanie dotyczące ulicy Morzyczańskiej. Przy tej ulicy powstaje inwestycja bloku wielorodzinnego, budynku mieszkalnego, bloku mieszkalnego. Jest budowana przez jedną z firm związanych z deweloperem Dariuszem Wechtą. Co prawda ta inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie Parku Rataju, w związku z tym na zasadzie warunków zabudowy może oczywiście powstać i nikt tutaj nie wnosi zastrzeżeń, ale przy okazji tej budowy wyniknęła taka sytuacja, że deweloper, zanim uzyskał pozwolenie na budowę, nie posiadał dostępu do drogi publicznej. W związku z tym wydaje się, że nie powinien uzyskać takiego pozwolenia na budowę w tym miejscu. Mało tego, zanim uzyskał to pozwolenie na budowę, otrzymał odszkodowanie od miasta za przekazanie nieruchomości pod poszerzenie drogi potrzebnej do obsługi swojej nieruchomości. Odszkodowanie otrzymał niedawno na kwotę 500 000 zł. Pytanie jest takie, czy można było na etapie wydawania decyzji, czy ja mogę prosić o spokój, bo ja się nie mogę skupić.
Prezydent Pachciarz.
Pani prezydent.
Jest pani wiceprezydent.
Nie, tak się skuliła w rogu, ale jest. Trochę wystraszona.
Czy można było na etapie wydawania decyzji, czy to na poszerzenie drogi, czy to na powstanie tego bloku, doprowadzić do sytuacji, aby miasta, nie narażać miasta na wypłatę 500 000 odszkodowania. To są pieniądze publiczne. Jeżeli inwestor chce budować swoją inwestycję, dlaczego miasto Poznań przy okazji znowu tego samego inwestora musi podatnik poznański wypłacać odszkodowania tylko po to, żeby on zrealizował sobie swoją inwestycję. Bardzo proszę o wielowątkową analizę prawną tego przypadku, pokazanie, czy była możliwe stworzenie wcześniej umowy partycypacyjnej na przykład, tak aby inwestor ten grunt przekazał nieodpłatnie na rzecz miasta i dzięki temu mógł zrealizować swoje inwestycje. Proszę o szeroką analizę prawną tego przypadku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Joanna Frankiewicz.
Ja najpierw mam uwagę ogólną. Otóż bardzo dziękuję za odpowiedzi częściowe na interpelacje, ale jednak jeśli składam interpelację do pana prezydenta, to chciałabym, żeby pan prezydent odpowiedział mi na interpelację. Bardzo dziękuję urzędnikom, którzy przygotowali odpowiedzi, natomiast chcę mieć pewność i wydaje mi się, że większość radnych chce mieć pewność, że pan prezydent, podpisując odpowiedź na interpelację radnego, faktycznie się z tą odpowiedzią identyfikuje. Rozumiem, że nigdy nie było tak, że pan prezydent osobiście przygotowywał odpowiedzi na interpelacje, ale niemniej podpisując je, przynajmniej rzucił okiem i stwierdził, czy faktycznie ta odpowiedź jest taką, jakiej by sam udzielił. Ja będę jeszcze w tej sprawie też pisać kolejne interpelacje, ponieważ odpowiedzi dostałam cząstkowe, absolutnie niesatysfakcjonujące, a na część interpelacji, pomimo że minął termin 21-dniowy, odpowiedzi nie otrzymałam. Jak również nie otrzymałam wytłumaczenia, a jest to zawarte w statucie, że jeśli nie ma w terminie odpowiedzi, to należy wytłumaczyć zwłokę. Natomiast chciałam przeczytać interpelację w sprawie map powodziowych, bo wydaje mi się, że to jest sprawa pilna. Też już tutaj termin odpowiedzi się zbliża, bo interpelacja została złożona 11 lutego. Sprawa jest bardzo newralgiczna, bardzo pilna. Także prosiłabym panią prezydent o przekazanie panu prezydentowi, żeby te interpelacje jednak były traktowane przez Urząd Prezydenta w odpowiednio poważny sposób. Wiem, że dotyczy to nie tylko moich interpelacji, ale też interpelacji innych radnych. Natomiast interpelacja w sprawie map powodziowych. W ramach nowelizacji prawa wodnego Ministerstwo Środowiska wprowadziło przepisy...
Ja przepraszam, pani radna, ale jest naprawdę taki szum na sali i chciałabym, żeby pani radna mogła w spokoju swoje interpelacje wygłosić, także bardzo państwa proszę jeszcze o chwilę spokoju. I chciałabym tylko powiedzieć państwu, że to jest teraz głosy w sprawie interpelacji, więc jeżeli ktoś jest zapisany w kolejce do zapytań, to proszę, żeby się jeszcze na razie wstrzymał, bo dokończymy interpelację, a potem będzie punkt o zapytania. Dziękuję.
W ramach nowelizacji prawa wodnego Ministerstwo Środowiska wprowadziło przepisy, które wynikają z dyrektywy powodziowej. Nakładają one na resort obowiązek przygotowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego, instrumentu, który jest istotny z punktu widzenia planowania przestrzennego oraz skutecznej ochrony przeciwpowodziowej. Powyższe mapy narażają gminy na wypłatę ogromnych odszkodowań, bowiem do nowych map trzeba będzie dostosować plany zagospodarowania przestrzennego i to w ciągu 18 zaledwie miesięcy od momentu jej oficjalnego przekazania. Mapy jak na razie nie zostały jeszcze przekazane, zostały jedynie opublikowane na stronie resortu. Z informacji, które posiadam, nowa mapa dla Poznania obejmuje znacznie większy obszar niż do tej pory, w obrębie którego znajdują się obszary zabudowane lub planowane na inwestycje. W związku z powyższym w całej Polsce pojawiło się zagrożenie wypłacania przez samorządy dużych odszkodowań, w tym przez miasto Poznań. Związek Miast Polskich jest w stałym kontakcie z rządem w tej sprawie. Dzięki tym zabiegom udało się na przykład wydłużyć termin dostosowania planów z 18 do 30 miesięcy. Okazuje się, że podstawy, na jakich mapy zostały opracowane, nie są do końca trafione. Miasto Świnoujście zostało objęte praktycznie w całości taką mapą, a prezydent miasta Świnoujście podjął jednak skuteczne działania mające na celu zmianę zakresu dokumentu i taka mapa dla Świnoujścia zostanie zmieniona na bardziej korzystną. I w związku z powyższym zwracam się z uprzejmym zapytaniem, czy znany jest panu prezydentowi powyższy temat, czy władze miasta podjęły już starania w zakresie zmiany zasięgu mapy i jeśli tak, to jakie starania konkretnie, w jakim dniu, jaki był harmonogram tych starań, ponieważ naprawdę naszemu miastu grożą ogromne odszkodowania, gdyby te mapy powodziowe miały zostać uchwalone w takim zakresie, w jakim proponowane są przez rząd. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani radna i pan radny Tomasz Kajser.
Tak, dziękuję. Ja zwróciłam się w sprawie dotyczącej budowy metropolii Poznań. To, jak państwo wiecie, jest jednym z celów strategii rozwoju miasta. Kwestia wzmocnienia spójności metropolii, wzmocnienia jej pozycji w układzie międzynarodowym. To jedno z najważniejszych zadań, które będzie decydowało o pozycji Poznania i Wielkopolski i naszych możliwościach rozwojowych. Dotychczas miasto konsekwentnie dążyło do realizacji tego celu, współpracując z sąsiednimi gminami na zasadach partnerstwa, między innymi w ramach Stowarzyszenia Metropolia Poznań oraz poprzez stworzenie struktur dla integracji poszczególnych zadań i usług realizowanych na rzecz mieszkańców aglomeracji. Ostatnia odpowiedź pana prezydenta miasta Poznania na temat połączenia Poznania z sąsiednimi gminami wywołała żywą dyskusję, której przebieg wskazuje, myślę, na bardzo różne rozumienie słów pana prezydenta. I w związku z tym proszę o informację, czy, a jeśli tak, to jakie zmiany zamierza pan prezydent wprowadzić do dotychczas prowadzonej polityki budowania silnej metropolii poznańskiej. Ponadto prosiłbym o przedstawienie szczegółowej kalkulacji, na której zostały oparte przedstawione przez pana prezydenta wyliczenia dotyczące efektu finansowego łączenia ponad sąsiednimi gminami. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kratkowska.
Tak, ja mam trzy interpelacje. Pierwsza dotyczy odmowy podania numeru telefonu służbowego dyrektora ZTM. I sprawa wygląda następująco. I proszę państwa, żebyście posłuchali, bo to jest ciekawe. Mieszkaniec Poznania, pan Dariusz Krzyżanowski, złożył 2 grudnia ubiegłego roku wniosek pisemny o udostępnienie informacji publicznej polegającej na podaniu numeru telefonu służbowego pana Bogusława Bajońskiego, dyrektora ZTM oraz jego zastępców. Oto jaką otrzymał odpowiedź. W odpowiedzi na wniosek cytowany jest wniosek, informuję, że dane objęte wnioskiem nie stanowią informacji publicznej, ponieważ nie leżą w interesie publicznym. Tym samym udostępnienie informacji objętej wnioskiem nie jest możliwe. Ale słuchajcie Państwo dalej, bo to jest dopiero ciekawe. Upublicznienie wnioskowanych informacji ze względu na uwarunkowanie techniczne łączy telefonicznych ograniczające ilość możliwych połączeń mogłoby spowodować znaczne utrudnienie korzystania z narzędzia pracy, jakim jest służbowy telefon komórkowy, do całkowitego zawieszenia możliwości połączeń i zawieszania numerów. Pomijając już fakt, że to już koniec był cytatu z odpowiedzi urzędu na wniosek o udostępnienie telefonu służbowego pana dyrektora i jego zastępców. Pomijając już fakt, że orzecznictwo NSA i WSA jest odmienne jest odmiennego zdania, aniżeli to zaprezentowane w odpowiedzi organu publicznego, to proszę zwierzchników pana dyrektora o wyjaśnienie powyższej wypowiedzi, jak należy rozumieć jej treść, bądź o zmianę tejże treści, tak by urząd publiczny, czyli ZTM, nie był dalej ośmieszany w oczach mieszkańców. Oraz także proszę o zastanowienie się, czy osoba, która w taki sposób formuje myśli, udziela publicznie odpowiedzi, rzeczywiście ma wystarczające kwalifikacje, by swój urząd pełnić i reprezentować Urząd Miasta. Druga interpelacja dotyczy odpowiedzi, którą otrzymałam przed chwilą na interpelację złożoną na ostatniej sesji w sprawie stanu chodnika przy ulicy Ułańskiej. Złożyłam interpelację w sprawie stanu chodnika przy tej ulicy. Zaznaczyłam, że byłam na tym chodniku, zrobiłam zdjęcia, które pokazałam, zaznaczyłam, że chodzi o chodnik na prawo od ulicy Grodgera, bo ten na lewo został wyremontowany i jest w bardzo dobrym stanie. Natomiast ten na prawo od ulicy Grodgera jest w stanie skandalicznym. Są tam dziury, wyrwy. Ja tam byłam dlatego, że poprosili mnie o to ludzie, którzy tam mieszkają, którzy sobie po prostu skręcają nogi na tych dziurach. I złożyłam interpelację, czekając na odpowiedź, kiedy można myśleć o jakimś remoncie, i tam jeszcze parę innych rzeczy podniosłam. Tam także jest problem samochodów, które parkują, ponieważ płyty betonowe dość wysoko sterczą nad tym chodnikiem i samochody też tam sobie rysują podwozie, etc. I otrzymałam odpowiedź podpisaną przez pana wiceprezydenta Wudarskiego dzisiaj następującą. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich poinformował, że w wyniku dokonanej wizji stwierdzono, że istniejący chodnik z płyt betonowych i asfaltu na odcinku od ulicy Grodgera do końca budynku nr 22 nie wymaga pilnego i natychmiastowego remontu. Po drugiej stronie ulicy Łańskiej jest chodnik z kostki betonowej, który został wyremontowany. Stan techniczny ciągów pieszych obrazuje dokumentacja fotograficzna, którą załączam. I ta dokumentacja fotograficzna rzeczywiście pokazuje ten wyremontowany chodnik i jakąś część chodnika, która nie wymaga remontu. Natomiast nie pokazuje tych dziur i tych wyrw i tego wszystkiego, co pokazywałam na zdjęciach. I co istnieje, jest faktem. I teraz mam w związku z tym do pana prezydenta Wudarskiego prośbę, żeby... I taka jest treść tej mojej interpelacji, ażeby pan Maciej Wudarski krytycznie podchodził do odpowiedzi przygotowanych przez urzędników na interpelację, podsuwanych mu do podpisu, ponieważ ta odpowiedź niewątpliwie rozsierdzi mieszkańców, którzy tam żyją, mieszkają i te nogi sobie skręcają. I trzecia interpelacja dotyczy tych nasadzeń, o których mówiłam dzisiaj w oświadczeniu na Jeżycach, to znaczy braku nasadzeń. Chodzi o drzewa w ścisłej, znaczy otrzymałam dokumentację fotograficzną od mieszkańca Jeżyc, działacza społecznego pana Piotra Urbaniaka. I teraz szybciutko minutę zajmę, pokazując ją Państwu. Muszę przyjść do tego. O, tu są te zdjęcia, które się nie chciały rano otwierać. To wszystko są miejsca, to jest 38 miejsc, kwartał 5 ulic, gdzie zostawiono puste miejsca pod drzewa. To jest chodnik przy ulicy Szamarzyńskiego 50, Polna 42, Kasjusza 80, 12, 14, Jackowskiego numer 1, 3, 13, 15, 23, 25, 29, 31, 43, Kraszewskiego 5, 8, 9, 11, 13, 24, Wawrzyniaka 27, 33, 37, Słowackiego 34, 29, 15 i Mickiewicza 31. No i chodzi o to, że tych nasadzeń nie ma, te miejsca są puste, jest prawie wiosna, jest przedwiośnie. Niektóre z tych miejsc są od dłuższego czasu puste. Widzicie Państwo, jak to wygląda. Interpelacja polega na tym, że proszę o to, żeby te mieszkańcy proszą, żeby te drzewa tam po prostu posadzić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Górny Zbyszko.
Panie prezydencie, nowy zarząd miasta Poznania działa już od 3 miesięcy. Proszę o informację. Panie prezydencie, nowy zarząd miasta Poznania działa już od 3 miesięcy. Proszę o informację, kiedy zarząd miasta Poznania wypracuje wspólne stanowisko w sprawie budowy trzeciej ramy. Ponieważ nie może być tak, że prezydent miasta Poznania w licznych wywiadach i na spotkaniach stanowczo stwierdza, że szanse, by powstała trzecia rama, jest w zasadzie zerowa, a jego zastępcy Jakub Jędrzejewski i Maciej Wudarski w odpowiedziach na interpelacje uporczywie twierdzą, że trzecia rama będzie sukcesywnie budowana w ramach posiadanych przez miasto środków. Rozumiem, że budowa kilku odcinków trzeciej ramy jest konieczna, na przykład odcinka między Łączącego ulicę Hetmańską z ulicą Krzywoustego. Proszę jednak o jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czy będzie budowany najdroższy południowy odcinek trzeciej ramy na terenie Starołęki i Dębca, ponieważ od tego zależy, czy będą realizowane liczne inwestycje lokalne, na które czekają mieszkańcy powyższych osiedli. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Kapuściński Janusz.
Szanowni Państwo Prezydenci, Pani Prezydent, Pani Przewodnicząca, ja w sprawie interpelacji, którą skierowałem do Zakładu Transportu Miejskiego, po posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z 12 grudnia, a mianowicie tam zadałem pytania panu dyrektorowi Bajońskiemu i Hoczajowi, bo byli wtedy razem, a mianowicie pytanie brzmiało w ten sposób. Ile miasto odzyskuje pieniędzy od osób jeżdżących na gapę? Więc w odpowiedzi uzyskałem, i to pytałem się o rok 2013, w każdym razie nie chodziło mi o tegoroczne jakieś tam plany, chodziło mi o plany jakieś tam wykonane w latach ubiegłych. I kwota padła następująca: 6 milionów 300, ja zrozumiałem, a chyba to było 6 milionów 500 tysięcy, i druga kwota 5 milionów 300 tysięcy. A te 5 milionów 300 tysięcy to były całkowite, bo drugie pytanie było, prosiłem o całkowity koszt windykacji, czyli te znaczki, zawiadomienia, sądy, opłaty. No i dodatkowo też padło pytanie, ile kancelarii obsługuje komorniczych? No, dowiedziałem się, że dwie komornicze obsługują i jedna kancelaria adwokacka. Nawet tam padło nazwisko pana mecenasa Schmidta. No i w zestawieniu tych kwot, no to wyliczyłem sobie, jak to tam było, 6 570 i 5 milionów 300, że miasto odzyskuje w sumie 1 300 000. I prosiłbym teraz o odtworzenie tego nagrania. Bo to będzie fragment komisji.
Dyrektorze, z całym szacunkiem, jeżeli 6,5 miliona zyskujecie, a wydajecie na cały proces 5600, to ja nie wiem, czy można stracić. Bardzo proszę. Pan Andrzej i pan profesor. Przepraszam.
Jeśli można. Ja po pierwsze bardzo ostrożnie bym z tym sprzedawaniem należności pokroczył. Dlaczego?
Za wcześnie pan to urwał jeszcze. Kwoty nie padły, ale w każdym razie to słyszeliśmy. 6,5 miliona i 5 milionów 500 tysięcy. To były kwoty, które były podane jako kwoty uzyskane z 2013 roku i tam głos był pana, bodajże pana Artura Różańskiego, który też był bardzo zdziwiony, że miasto 5,5 i 6500, więc że odzyskuje tylko milion złotych. No a głównym beneficjentem są windykatorzy. No 5,5 miliona, proszę państwa, no to jest nie nasz interes. No to jeżeli my odzyskujemy tylko milion, a gnębimy mieszkańców 5,5 miliona złotych tych wszystkich kosztów windykacyjnych, to jakieś jest nieporozumienie. No dzisiaj poprosiłem z budżetu notatkę o windykacji, wpływy skarg i poprosiłem o 3 lata, 2012, 2013 i 2014 rok. I mamy takie kwoty. 6,2 miliona w roku 2012, ale koszty windykacyjne bez komorników i bez adwokatów to jest 2,689 miliona, ale tam brak jeszcze jest tych wynagrodzeń. W roku 2013 mam 6,570 i 2,694 miliona koszty, proszę? To tak. Koszty windykacji. No i w 2014 roku, ale tutaj wracając do tego 2013 roku, to myślę, żeby się zgadzało, bo jeżeli to są tylko koszty znaczków sądów i tam te pośrednie, no to jak dodamy tam te drugie 2 miliony, no to akurat zbliżymy się do tych 5,3 miliona. No i w roku 2014 mamy 7,454 miliona wpływów i tu samych kosztów działań windykacyjnych jest 4,2 miliona. Przecież zobaczmy, jakie to są koszty, niesamowite. To naprawdę to kolega Lewandowski i pan Artur Różański stwierdzili, to czyj to jest interes. Czy jest sens, żebyśmy aż tak obciążali mieszkańców, bo te kary płacą ci porządni, ci, z których ściągamy te mandaty. Bo są też osoby, z których niczego nie ściągniemy, no bo po prostu są bezdomnymi na przykład, no i to wszystko przepada. I z kolei w głosie pan Itczak, to już tak na marginesie podaje, no takie zamieszanie zrobił, że z tych 6,3 miliona i 5,3 miliona włożył w moje usta 630 i 530 tysięcy. No to co czyni już takie śmieszne kwoty, że właściwie można po prostu tymi 100 tysiącami sobie podarować. Natomiast przy wpływie pojawiła się tam kwota 13 milionów. Natomiast te 13 milionów zmiażdżyło te wydatki windykacyjne, adwokackie. No i to po prostu zniekształciło całkowicie no, intencje pana dyrektora, który te informacje nam na Komisji Gospodarki Komunalnej przekazywał. W związku z tym proszę jeszcze raz Zakład Transportu Miejskiego o wszystkie koszty związane z wpływem tych kar za jazdę bez biletu, ale myślę, że te pozycje są chyba w porządku. Tylko proszę uzupełnić koszty windykacji o wszelkie, o całe koszty. Nie tylko te koszty działań windykacyjnych, również wynagrodzenia. I apeluję, żeby kancelarie były były jakoś z konkursu wyłaniane, bo z tego, co się dowiedzieliśmy, to oni są tam chyba, bo ja zapytałem się, czy jest jakakolwiek rotacja w kancelarii. No, nie było rotacji. Komorniczych też nie było rotacji. No więc to tak chyba być nie może. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, teraz już zaczynamy zapytania i pan Lipiński Tomasz.
Dziękuję bardzo. Ja mam dwa pytania telekomunikacyjne. Pierwsze jest takie, że na jednej z ostatnich sesji poprzedniej kadencji mieliśmy prezentowaną PEKę, jej walety, zady, wady, co można zmienić, czego nie można. Jednym z problemów było to, że pojazdy łączą się z bazą danych w przestarzałej technologii GPRS, w związku z czym między doładowaniem te portmonetki przez internet, a tym, żeby ona była fizycznie naładowana, muszą minąć 2 godziny, żeby każdy pojazd mógł się z bazą połączyć i pobrać nową bazę danych jakby. Ja sobie dopiero niedawno uświadomiłem, że prawie każdy pojazd komunikacji miejskiej w Poznaniu ma hotspoty INEI, które łączą się z internetem dużo szybciej niż w GPRS, więc moje pytanie brzmi, czy nie można byłoby tego połączyć, jakby korzystając z łącz INEI, połączyć PEKE po to, żeby między doładowaniem te portmonetki, a możliwością z niej skorzystania mijał mniejszy czas niż te 2 godziny. To jest moje pierwsze pytanie. A drugie również telekomunikacyjne. W trakcie pożaru mostu Łazienkowskiego w Warszawie tamtejszy ZDM uświadomił sobie, że infrastruktura pod mostem, która przebiega, czyli głównie kable telekomunikacyjne, są kompletnie niezinwentaryzowane, w związku z czym miasto uciekają spore dochody z tytułu wynajmowania powierzchni mostu na przepuszczenie tych kabli. I moje pytanie brzmi, czy nasz Zarząd Dróg Miejskich ma takie kable zinwentaryzowane, czy na mostach przez Wartę takie kable są, znaczy one na pewno są. Pytanie, czy miasto z tego tytułu pobiera jakieś wynagrodzenie od firm informatycznych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Łukasz Mikła.
Dziękuję bardzo. Będę miał pięć pytań. Pierwsze dotyczy kwestii zaawansowania projektu przebudowy ulicy Kolejowej. Poprosiłbym tutaj o wszystkie zresztą odpowiedzi na piśmie. Pytanie, na jakim jest etapie projekt przebudowy ulicy Kolejowej. Pytanie, czy przy robieniu projektu zostały już jakby uwzględnione ewentualne wytyczne konserwatora zabytków. Jest kwestia likwidacji kostki brukowej. Czy będzie takie rozwiązanie dopuszczone, czy też pani konserwator będzie wnioskować o to, żeby na ulicy Kolejowej kostka brukowa została, jeżeli dobrze pamiętam, jedna z wersji tego projektu zakładała zastąpienie jej wszędzie asfaltem. Drugie pytanie dotyczy narożnika ulicy Arciszewskiego i Palacza. Tam jest taki wydeptany, można by powiedzieć, skrót między ulicą Palacza Arciszewskiego, dojście do przystanku autobusowego przy bloku numer 35 na ulicy Arciszewskiego. To jest odcinek około 90 metrów, w połowie na terenie spółdzielni Grunwald, w połowie na terenie miejskim. Spółdzielnia swoją część, połowę tego chodnika już wykonała. Zostaje bardzo krótki, 50-metrowy odcinek na działce miejskiej. Pytanie, kiedy ZDM może po prostu tę bardzo drobną inwestycję dokończyć, tak żeby ten chodnik nie urywał się w połowie drogi, jak jest w tej chwili. Wygląda na to, że to jest inwestycja, która nie potrzebuje ani jakiegoś skomplikowanego projektu, ani nie jest szczególnie kosztowna, natomiast ewidentnie jest potrzebna z funkcjonalnego punktu widzenia, żeby tę inwestycję jak najszybciej dokończyć, zapewnić ciągłość tego połączenia pieszego na całej długości między przystankiem przy ulicy Arciszewskiego a ulicą Palacza. Pytanie trzecie dotyczy nieruchomości przy ulicy Matejki 7 konkretnie. Obok znajduje się drugie liceum ogólnokształcące, to jest nieruchomość numer 8. Jest tu pewne zaniepokojenie ze strony społeczności szkoły, mianowicie na tej sąsiedniej działce przy ulicy Matejki 7, to jest działka numer 22, wyrosła w granicy działki dość wysoka dwukondygnacyjna ściana przylegająca bezpośrednio do łącznika między budynkiem szkoły a salą gimnastyczną. Prośba o to, aby wyjaśnić, jakie decyzje administracyjne Wydział Urbanistyki i Architektury wydawał dla tej działki numer 22, czy jest to legalna budowa w granicy z działką 23 należącą do miasta, a użytkowaną przez drugie liceum ogólnokształcące i czy szkoła była w jakimś sensie, w jakimś stopniu informowana o tej, o tych procedurach. Pytanie numer 4 dotyczy skweru na narożniku.
Proszę o przedłużenie.
Pytanie numer 4 dotyczy skweru na narożniku ulicy Dąbrowskiego i Roosevelta. System informacji przestrzennej wskazuje, że ten teren jest prywatny, częściowo on jest ogrodzony, tam jest ta kontrowersyjna reklama świetlana, natomiast część tego terenu jest nieogrodzona. No nadal jest tam powiedzmy jakiś teren zielony, ale jest bardzo zaniedbany, bardzo zdewastowany. Jeżeli faktycznie miasto nie jest właścicielem tego skweru, to pytanie do pana prezydenta, a bardziej może nawet do Straży Miejskiej, czy w jakiś sposób istnieją sposoby na wyegzekwowanie porządku na tym terenie, nawet jeżeli jest to własność prywatna, skwer na narożniku Dąbrowskiego i Roosevelta. I pytanie ostatnie dotyczy ulicy Szymańskiego, to jest w okolicy Placu Wiosny Ludów, pomiędzy ulicą Wysoką a ulicą Krysiewicza, tam po stronie jakby wewnętrznej tego placu. Samochody stoją na całym w zasadzie chodniku. Tam nie ma w ogóle przejścia legalnego dla pieszych wzdłuż tej ulicy po stronie północnej. Ludzie po prostu wydeptują na takim błotnisto-trawiastym terenie poza linią parkujących samochodów sobie ścieżkę. Po drugiej stronie jest postój taksówek i przy tym obecnym sposobie parkowania, ukośnym po stronie północnej i równoległym parkingu po stronie południowej dla taksówek, jest tam bardzo wąsko. Na tym odcinku jest ruch dwukierunkowy i w zasadzie cała ta organizacja jest niefunkcjonalna, bo ani piesi nie mają jak przejść po stronie północnej, ani samochody dwa jak się minąć. Pytanie, czy rozważana jest zmiana sposobu organizacji miejsc parkingowych na tej krótkiej uliczce, tak żeby i ułatwić ruch samochodowy i przede wszystkim ułatwić przejście dla pieszych, którzy często sobie tam skracają drogę między ulicą Wysoką od ulicy Piekary do powiedzmy początku ulicy Półwiejskiej. Prosiłbym też o odpowiedź w tej sprawie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ.
Cztery pytania. Pytanie pierwsze. Ostatnio dowiedziałem się, że zalepienie dziur w asfaltowych ulicach osiedlowych są odpowiedzialne rady osiedli i one mają to robić z funduszy tak zwanych wskazanych, które dostają w ramach utrzymania, jest to średnio 40, 50, 70 tysięcy złotych. I że i w zasadzie wynikałoby z tego, że te osiedla muszą te pieniądze zamrozić, no bo tak naprawdę to nie wiadomo przez cały rok, ile w ciągu roku tych dziur będzie. Także dla mnie jest to dość dziwne stwierdzenie panów z ZDM-u, że zalepienie dziur w asfalcie odpowiadają rady osiedli i te rady osiedli mają ze swoich funduszy dawać pieniądze na to lepienie. No a co będzie, jak tych dziur będzie mniej, jak się zaplanuje, no to jeszcze pół biedy, ale no czasem tych dziur jest więcej, no to co wtedy przez cały rok będą, za chwilę ta ulica się rozłoży całkowicie i kto, bo to już z pieniędzy tych 50 tysięcy na pewno tej ulicy się nie wyremontuje. Wydaje mi się, że doraźne remonty dziur pojawiających się po zimie jednak to powinno być z tych pieniędzy, które i tak zostają na utrzymanie w ZDM-ie. Ale no nie rozumiem tego stwierdzenia. Drugie pytanie. Ja zadałem ostatnio pytanie o remont ulicy Ostrowskiej. Nie chodziło mi o lepienie dziur w ulicy Ostrowskiej, tylko ja chciałbym się dowiedzieć, kiedy zostanie dokończony całkowity remont tej ulicy. Początek tej ulicy został pięknie wyremontowany, natomiast ulica jest dłuższa niż ten remont, który się tam odbył i to też nie za pieniądze osiedlowe, bo osiedla nie stać na remont takiej ulicy. Poza tym to jest ulica trochę o znaczeniu ponad osiedlowym. Trzecie pytanie. Tutaj dotyczy karty PEKI. Otóż ja miałem taką przygodę, że miałem naładowaną kartę PEKA, jechałem tramwajem, patrzę, jest biletomat, a to sobie jeszcze dołożę, mimo że miałem pieniądze, przez biletomat dołożyłem pieniądze. W momencie dokładania pieniędzy do karty PEKI straciłem ten przywilej z przesiadki, tak? Znaczy, czekałem na tramwaj 10 minut, czyli należała mi się przesiadka w następnym tramwaju. Oczywiście ten przywilej poprzez doładowywanie między przesiadką straciłem. Czy to jest normalne? I drugie pytanie, jechałem w jednym tramwaju, nie mogłem nigdzie skasować PEKI. Na każdym czytniku pokazywał mi się napis, nie wybrałeś trasy. No bardzo przepraszam, ale zdaje się, że trudno jest wybrać trasę w tramwaju, który jedzie jedną trasą, ale no chciałbym wiedzieć, z czego to wynika. I trzecie pytanie, Otóż dostałem odpowiedź na interpelację, że chyba dobrze znam porozumienia międzygminne i z porozumień transportowych międzygminnych wynika, że za bilety komunikacji miejskiej w tych gminach pieniądze pobiera Zarząd Transportu Miejskiego, a tego, czego nie pobierze, to dopłaca gmina. I tak przynajmniej zawsze nam tłumaczono w porozumieniach międzygminnych. A ja w odpowiedzi dowiedziałem się, że w tych gminach są jakieś dziwne firmy kontrolujące bilety i robią to całkowicie na swoje konto. To znaczy oni kontrolują i przejmują wszystkie pieniądze od gapowiczów, czyli tych de facto, którzy nam powinni płacić. Jedynie są zobowiązani do jakiegoś sprawozdania dla ZTM-u, no ale tego nawet nikt nie sprawdzi, czy sprawozdanie jest dobre, bo wystawiają kwitki na swoje konto i tam należy wpłacać pieniądze, czyli te pieniądze w ogóle nawet przez ZTM nie przechodzą. I te firmy dostają całą kwotę kary, jaką od delikwenta uzyskają. Nawet nie zwracają miastu za ten bilet, który nie został skasowany, więc wydaje mi się, że to już jest jakiś nonsens i absurd, a z tej odpowiedzi tak to wynika, więc wydaje mi się, że chyba komuś się pomieszało, przynajmniej dla mnie jest to ewidentne naruszenie dyscypliny finansów. No, przepraszam bardzo, może ja też sobie założę jakąś firmę kontrolującą bilety, kogo złapię, to wszystko idzie dla mnie, a jak będę miał kaprys, to nie skasuję tej kwoty, tylko niższą, no to wtedy chętniej zapłacą. No, kiedyś była taka firma Konsol i zdaje się, że nawet już dość ostentacyjnie kasowali niektórzy kontrolerzy pieniądze do swojej kieszeni, ale myślę, że nie tędy droga. Także ja proszę pana prezydenta o to, żeby zrobić porządek z ZTM-em i z szefem tej firmy, który jest co najmniej dziwny.
Dziękuję bardzo. Pan radny Artur Różański.
Pytanie pierwsze dotyczy skrzyżowania ulicy Mieszka i Hercena. Zgodnie z sygnałem otrzymanym od jednego z mieszkańców w okolicach tego skrzyżowania dość często, przynajmniej raz w miesiącu, chodzi do zdarzenia drogowego. Zgodnie z tymi informacjami jest to efektem słabo oznakowanego przejścia dla pieszych i w związku z tym kierowcy niestety zatrzymują się w ostatniej chwili, co oznacza, że drugi albo trzeci już wjeżdża w tył swojego poprzednika. W związku z pierwszym pytanie, czy Urząd Miasta, czy Pan Prezydent przewiduje jakieś prace zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu? I pytanie drugie, złożone z dwóch części. Jak dowiadujemy się z mediów, powołano oficera rowerowego. Tak, przy okazji chciałem serdecznie podziękować mediom. Mówię to zupełnie bez przekąsu. Gdyby nie media, to pewnie o żadnej inicjatywie pana prezydenta Jaśkowiaka bym nie wiedział, a przynajmniej o niewielu. Na komisjach czy na sesjach w miejscach nudnej pracy niestety o inicjatywach pana prezydenta nie jesteśmy informowani, więc tylko dzięki mediom się orientujemy. I następujące pytania mam w tej kwestii. Pytanie pierwsze. Skąd ta wojskowa nomenklatura? Czy to jakaś chwilowa moda, czy też jest to objaw jakiejś głębszej tęsknoty pana prezydenta za generalskimi rampasami i wprowadzeniem wojskowego drylu w zarządzaniu miastem? I pytanie drugie. Jakby nie szukać, w ustawie o pracownikach samorządowych ustawodawca nie przewidział takiej posady. Pewnie przez przeoczenie, ale niestety jej nie ma. Nie wydaje mi się, by też takie stanowisko było przewidziane w regulaminie urzędu, chyba że to jest jakaś ostatnia zmiana, którą przeoczyłem. Rodzi się więc w tym momencie zapytanie, na jakim rzeczywiście stanowisku zatrudniono oficera rowerowego i w jakim trybie. Przypominam, że na wszystkie stanowiska poza pomocniczymi i politycznymi obowiązuje określona procedura naboru. Oczywiście odpowiedzi poprosiłbym na piśmie.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja obawiam się, pani radny, że ten oficer wynika z nieznośnej, po prostu prowincjonalnej maniery nazywania rzeczy z angielska, a nie po polsku. Po angielsku oficer to jest urzędnik, tak? W każdym razie... Wracając do moich pytań, pierwsze i drugie pytanie dotyczy koszy na śmieci. Zbliża się wiosna, będzie więcej opakowań, ludzie będą chodzić po ulicach, w większym stopniu siedzieć, przebywać na dworze, będą jeść i pić na tym dworze i będzie przybywało opakowań do wyrzucenia. Ja na jesieni, czy późnym latem ubiegłego roku pokazywałam tutaj Państwu zdjęcia z nad Warty, wzdłuż całej Warty, po naszej tutaj części miasta, od katedry po most przy ulicy Królowej Jadwigi, nie ma ani jednego kosza na śmieci. Ludzie, którzy chodzą nad Wartę posiedzieć, pospacerować, nie mają ani jednego kosza, konteneru, żeby te śmieci wyrzucić. Dostałam odpowiedź, że brak jest tam jakby gospodarza, administratora, bo Zarząd Zieleni Miejskiej nie jest administratorem tego terenu, ale apeluję o to, żeby przynajmniej jakiś jeden widoczny kontener postawić, także jak ludzie idą z jakimiś tam napojami, żeby wiedzieli, że jak to wezmą, to będą to nieść, to będą to mogli gdzieś wyrzucić. Pokazywałam Państwu zdjęcia, na których to po prostu te pojemniki, jakieś tam opakowania leżały. No dobrze byłoby móc, znaczy ludziom jakieś tam możliwość wyrzucenia tego do kosza dostarczyć. Dotyczy koszy na śmieci. Na ostatniej sesji zadałam pytanie o koszy na śmieci na Jeżycach, bo tam Rada Osiedla Jeżyce zgłaszała miejsca czy zapotrzebowanie, jak wiele innych rad. Otrzymałam odpowiedź, że będzie 200 nowych koszy na śmieci, w tym 60 w tych terenach, o które pytałam. Ale zapotrzebowanie na koszy na śmieci, zapotrzebowanie jest większe. I moje pytanie jest takie, czy po prostu nie możemy tej wiosny ustawić tyle koszy na śmieci, ile potrzeba w tym mieście? Po prostu. Bo te kosze na śmieci we wszystkich pytaniach radnych przewijają się non-stop i rady osiedli. No po prostu, czy nie możemy tych koszy tam, gdzie są potrzebne, postawić i już? Trzecie pytanie dotyczy kwestii, o której dzisiaj w gazecie czytam, że są problemy przy wydawaniu identyfikatorów przez ZDM na strefę płatnego parkowania w kontekście nowych dowodów osobistych, w których już nie ma adresu zameldowania stałego. Tutaj były jakieś problemy, że żądano od mieszkańców przyniesienia zaświadczenia o tym, że tam za 17 zł, że mieszkają tam, gdzie mieszkają, że są zameldowani na stałe. Tam, gdzie są zameldowani, potem na skutek interwencji ZDM się z tego wycofał, ale teraz mówią, że jak ktoś przyjdzie z nowym dowodem, to będzie musiał 2-3 dni poczekać, aż ZDM sprawdzi, co wynika z adresu PESEL. I moje pytanie jest takie, czy naprawdę ZDM potrzebuje 2-3 dni, żeby w komputerze sprawdzić, co wynika z numeru PESEL-u podanego przez mieszkańca i czy naprawdę ten mieszkaniec będzie musiał 2 razy chodzić do ZDM-u po identyfikator, bo ta zmiana w dowodach osobistych miała uprościć obywatelom w Polsce życie, a nie utrudniać. No, ta intencja była taka i mam nadzieję, że taka będzie realizacja. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Na ostatniej sesji zadałem pytanie dotyczące wsparcia ze strony miasta, braku wsparcia ze strony miasta dla organizatorów konkursu Złota Żaba i Złota Żabka. Otrzymałem odpowiedź pana prezydenta Wiśniewskiego. No, nie mogę odpowiedzieć, że pan prezydent zbył mnie jednym zdaniem, bo zdań tu jest 10. Natomiast tak naprawdę, gdybym miał podkreślić to, co jest istotną informacją, to byłoby to zdanie przedostatnie, w którym pan prezydent podkreśla, że otwarty konkurs ofert zgodnie z przepisami właściwej stosownej ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie ma charakter konkursu, a tym samym jest zgodny z zasadami uczciwej rywalizacji. Otóż na pewno nie zastosowanie procedury konkursu świadczy o tym, że całe działanie jest zgodne z zasadami uczciwej rywalizacji, tylko to, czy komisja konkursowa rzetelnie podeszła do wszystkich ofert, pomijając już jeszcze same sformułowania przed ogłoszeniem czy w momencie ogłoszenia tego konkursu. To też można byłoby analizować. Ja, ponieważ ta odpowiedź, no mimo że w 10 zdaniach praktycznie nie odpowiada na moje wątpliwości, mam konkretne pytanie. Znaczy, jakie dwie inne oferty otrzymały wyższą punktację, jakich podmiotów, z jakim doświadczeniem, ile lat działających w dziedzinie edukacyjnej, dla ilu młodych ludzi te przedsięwzięcia, które wygrały, były przeznaczone, jakiego rodzaju propozycje.
Proszę o przedłużenie.
Jakiego rodzaju przedsięwzięcia zostały lepiej ocenione przez komisję? Ja zasięgałem opinii na temat Złotej Żaby i Złotej Żabki, z którymi miałem kontakt mniej więcej 10 lat temu. Otóż w tej chwili są to przedsięwzięcia dla kilkunastu tysięcy młodych ludzi z wielu powiatów Wielkopolski. Kilkunastu tysięcy. Bardzo mnie ciekawi, jakie to oferty, jakich instytucji i z jakim doświadczeniem tak zainspirowały komisję, że stwierdziła, że tamte działania nie zasługują na lepszą punktację, bo dopiero po porównaniu tych danych możemy mówić, czy rzeczywiście ta rywalizacja była rzetelna, a nie tylko po tym, że był to konkurs. Bardzo proszę o informację na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Adam Pawlik.
Bardzo dziękuję. Trzy pytania. W budżecie miasta Poznania na rok 2015 znalazły się środki na makietę miasta. Stworzenie makiety miasta Poznania. Chciałem zapytać, jaki jest stan prac nad realizacją tego zadania. No, chcę się dowiedzieć, jakby, czy pan prezydent już przystąpił do realizacji tego zadania, co chciałby w ramach tej kwoty w budżecie miasta Poznania wykonać w tym roku, czy planuje coś wykonywać w kolejnych latach. Druga sprawa, mieszkańcy ulicy Styczyńskiego w Poznaniu zwrócili się z prośbą o przycięcie gałęzi na drzewie rosnącym w pasie drogowym tej ulicy na wysokości posesji numer 12 tej ulicy. Bardzo bym prosił o przyjrzenie się tej sprawie, jeśli jest taka możliwość i konieczność, o realizację tego postulatu mieszkańców. Trzecia sprawa to wydłużenie ulicy Chyżańskiej na poznańskich Ratajach. Ulica Chyżańska jest ulicą zarządzaną przez spółdzielnię mieszkaniową, ale wydłużenie tej ulicy jest jakby własnością miasta Poznania. Tamtędy ma przebiegać odcinek EIF alei realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego projektu rowerowe Rataje. Tam w tej chwili nawieziono na tą działkę i na przyległe do niej działki jakiś metr ziemi, grubości metra. Ta ziemia tam zalega w tej chwili, no, która przeszkadza w realizacji tego projektu. PIM zwrócił się do Straży Miejskiej. Dzisiaj otrzymałem takie pismo o ustalenie, kto tą ziemię nawiózł i żeby ją usunął. Ja bardzo proszę pana prezydenta o to, aby no, zintensyfikował swoje prace w tym temacie. Doskonale wiadomo, kto nawiózł tą ziemię. No, inwestor, który przy ulicy Morzyczańskiej buduje blok, no przecież ciężarówki, od 2 tygodni ciężarówki, które budują ten blok, ziemię z fundamentu pod tym blokiem wysypują obok na terenie dawnej fabryki domów i na tej ulicy Chyżańskiej. W związku z tym proszę o uruchomienie wszelkich możliwych służb do tego, aby zdyscyplinować tego, który tej czynności dokonał, aby usunął to, co tam zalega i aby PIM przystąpił do realizacji tego projektu. Ja przypominam, że od 1,5 roku nie możemy się doprosić tak naprawdę realizacji rowerowe Rataje. No, to już się robi powoli jakiś cyrk. Bardzo proszę pana prezydenta o podjęcie wszelkich możliwych w swojej kompetencji działań do tego, aby zrealizować w końcu ten projekt. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Kajzer.
dwa pytania, prosiłbym być na piśmie. Pierwsze pytanie, w styczniu pan prezydent w sprawozdaniu poinformował nas, że spotkał się z grupą Amazon i podczas spotkania umówiono możliwości współpracy miasta w zakresie działań promocyjnych, działań kultury itp. Na moje pytanie o szczegóły tych uzgodnień okazało się, że współpraca nie była, delikatnie mówiąc, precyzyjna. Pan prezydent wtedy poinformował, że miał tylko przelotny kontakt i spotkanie dla umówienia współpracy dopiero się odbędzie. To było 1,5 miesiąca temu, stąd moje pytanie, czy przez 1,5 miesiąca panie się odbyło, a jeśli nie, to kiedy ono już, na kiedy wyznaczono to spotkanie i się odbyło, to jakimi uzgodnieniami się zakończyło. Drugie pytanie, prosiłbym o przedstawienie też na piśmie zaakceptowanego przez prezydenta miasta Poznania harmonogramu realizacji inwestycji o wartości powyżej 1 miliona złotych, które zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta Poznania budżetem mają być zakończone, kontynuowane lub rozpoczęte w 2015 roku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I teraz moje dwa pytania. Panie prezydencie, moje pytanie jest takie. Na ulicy Nowowiejskiego Aquanet przeprowadzał inwestycje, jakąś przebudowę i ta przebudowa ograniczyła wjazd samochodów przy pewnej posesji, a ten parking był parkingiem służbowym dla firm, które przy tej posesji się mieściły. I administrator tego budynku zwrócił się z pytaniem, czy można jakoś wygospodarować w strefie płatnego parkowania miejsca na ten czas inwestycji, tak żeby ci państwo, którzy tam parkują, mieli te miejsca zapewnione w innym miejscu. Natomiast odpowiedź była taka, że jakby nie ma procedury, która by umożliwiała na krótki czas udostępnienia takich miejsc. I moje pytanie jest takie, czy ewentualnie można by taką procedurę stworzyć na przyszłość, bo ta inwestycja tam się już kończy i już nie będzie. Natomiast myślę, że warto byłoby i myślę, że nie jest to zbytnio skomplikowane. Przecież w momencie na przykład awarii urządzeń, którymi opłacamy strefę parkowania, możemy to zgłosić, podając numery. Tak? Podając numery rejestracyjne samochodu i w ten sposób unikamy ewentualnych opłat. A drugie pytanie, zgłaszałam interpelację w sprawie parkingów na ulicy Saperskiej i w ramach tej interpelacji dowiedziałam się, że będzie tam przeprowadzona kontrola nadzoru budowlanego i moje pytanie, czy ta kontrola, bo wydaje mi się, że już powinna się odbyć i czy ta kontrola się odbyła i czy ewentualne wnioski po kontrolne mogłabym otrzymać. Dziękuję bardzo. I teraz pani radna Joanna Frankiewicz.
Dziękuję bardzo. Ja mam dwa krótkie pytania. Pierwsze pytanie dotyczy budowy zespołu szkolno-przedszkolnego w północnej części Poznania. Wiem, że w poprzedniej kadencji były prowadzone intensywne rozmowy z uniwersytetem. I mam takie pytanie, czy te rozmowy są kontynuowane, czy ewentualnie w jakim kierunku idą, czy należy rozglądać się ewentualnie za tą drugą wskazywaną lokalizacją przy ulicy Zakajnikowej. Podkreślam, że temat jest bardzo, bardzo pilny i ponieważ naprawdę jest to bardzo, bardzo rozwojowa część Poznania i mamy zagwarantowane na ten cel środki w WPF-ie i w budżecie, także byłabym wdzięczna za odpowiedź na piśmie. I drugie zapytanie dotyczy sprawy wielokrotnie już przeze mnie poruszanej na kilku sesjach, otóż watahy dzików grasującej na Umultowie. Przy czym wzbudza to zawsze taki trochę uśmieszek, ale sprawa jest w tej chwili naprawdę bardzo poważna, ponieważ jest to kilkanaście dzików chodzących, już nie najmniejszych, chodzących jedną watahą, które wchodzą podkopując się pod ogrodzenia, wchodzą na posesję, a nawet wychodzą na ulicę czy na szosę i w tej chwili są to dziki, które niestety nie uciekają przed ludźmi, a wręcz jeśli idzie dziecko, były takie przypadki, ruszają w kierunku człowieka. Wiem, że jest procedura jakby wywożenia,
i odstrzeliwania, ale wiem, że są jakieś kontrowersje dotyczące odstrzeliwania tych dzików. Natomiast no, pytanie, czy nie należałoby właśnie zrobić jakiejś szerzej zakrojonej akcji, bo naprawdę w tej chwili na Umultowie jest to szczególnie, wiem, że w innych częściach Poznania również, ale na Umultowie jest to szczególnie palący problem. Dziękuję bardzo. I też proszę o odpowiedź na piśmie.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Boruczkowski.
Dziękuję. Ja mam pytanie do pani prezydent Pachciarz. Proszę o odpowiedź na piśmie do pani prezydent, dlatego że pani prezydent tutaj podpisała odpowiedź na moją interpelację i mam takie pewne pytanie uzupełniające w tym zakresie. Ta interpelacja dotyczyła realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 2013 roku projektu Pomoc, Aktywizacja, Wsparcie. I złożyłem tą interpelację na mieszkankę z mojego okręgu wyborczego, która wskazywała, że to, co otrzymali uczestnicy tego projektu, nie pokrywało się z tym, co mieli pierwotnie otrzymać w momencie, gdy rozpoczynali ten projekt. I pytanie numer 3 w tej interpelacji moje było, czy w ramach projektu unijnego Pomoc, Aktywizacja, Wsparcie miały być realizowane praktyki, czy były one realizowane? I tutaj jest takie zdanie w odpowiedzi. W trakcie realizacji programu MOPR z przyczyn formalnych musiał odstąpić od planów związanych z organizacją staży zawodowych. Po prostu moje pytanie dotyczy, co to były za przyczyny formalne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Właśnie jest nadal ta lista oczekujących, także zaraz jak się tylko uruchomi, to w takim razie pan Antoni Szczuciński.
Pani przewodnicząca, szanowni państwo, mam kwestię, którą chyba trzeba by się zająć. Otóż jeżeli państwu zdarzy się czasami kupić bilet jednorazowy, czasowy lub jakiś inny papierowy i skorzystacie z automatu, na przykład bilet za 4,60 zł, może się państwu pojawić informacja, że automat nie może wydać reszty, czy zgadza się pani, pan na to, by kupić ten bilet za 5 zł. Jeżeli ten ktoś się zgodzi, otrzymuje bilet za 5 zł, może nawet dostać rachunek, w którym jest wypisana cena biletu 4,60 i informacja, że zgodziłem się 40 groszy podarować. Chciałbym zapytać, komu podarowałem 40 groszy? Czy miastu Poznań, czy firmie, która obsługuje sprzedaż biletów, czyli Mennicy Państwowej, bo zdaje się ona dostarczyła te automaty. I czy zawsze jest tak, że ta informacja pojawi się wtedy, kiedy wyczerpały się możliwości oddania, czy też mamy do czynienia z pewnym programem dającym dodatkowy dochód? Ja sobie wyliczyłem, że może chodzić w skali miasta w ciągu roku o kwoty co najmniej kilku lub kilkudziesięciotysięczne. W związku z tym, że to my ustalamy cenę za bilet 4,60, a część biletów jest sprzedawanych, jak w tym przypadku, na przykład po 5 zł, to pojawia się pewien dylemat natury finansowej. Proszę o jego rozwikłanie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I pani radna Halina Owsianna.
Pani przewodnicząca, panie prezydencie, ja mam kilka pytań. Może zacznę od Fundacji ECO. To są takie białe pojemniki, które stoją na terenie naszego miasta i ja nie mam nic przeciwko, jeżeli stoją na terenie spółdzielni, bo rozumiem, że tam wydana została na to zgoda. Natomiast jestem zszokowana, kiedy pojawiają się one w pasach drogowych, a tak jest w naszym mieście, i również przy parkach. W zeszłym roku walczyłam, bo postawiono takie pojemniki przy Cytadeli. No, interweniowałam i zabrano je. W tej chwili stoją przy parku Wodliczki. Ja nie bardzo rozumiem, czy idąc na spacer do parku mam zabrać ze sobą ciuchy, buty i tam wrzucać. No, to jest jakieś nieporozumienie. Chciałabym wiedzieć, kto wydaje zgodę i reguluje tymi pojemnikami, bo bardzo często obok tych pojemników są wyrzucone, to wygląda nieestetycznie. Drugie pytanie jest związane ze śmieciami. Akurat w tym roku mamy zimę taką, jaką mamy i wydaje mi się, że zbyt późno rozpoczęto procedury przetargowe na sprzątanie terenów miejskich. Tak to zawsze bywało, że sprzątanie zaczynaliśmy w marcu, ale przedtem leżał śnieg. W tym roku nie mamy śniegu i masę niestety tych śmieci się uwidacznia. Proszę rozważyć to, że klimat mamy, sorry, taki jaki mamy i no ta sytuacja może w przyszłym roku być podobna i być może tą procedurę przetargową należałoby uwzględnić wcześniej. Trzecie moje pytanie i trochę też zdziwienie, nie bardzo tego to rozumiem. Otóż są osoby, które zainteresowane są sprzedażą taką w pasach drogowych na przykład truskawek i dzwonią do mnie z pytaniem, czy my na osiedlu jako radni osiedlowi wydalibyśmy taką zgodę. Ja odsyłam ich do zarządu dróg, bo w pasach drogowych zarząd dróg tym dysponuje i wydaje takie zgody. Natomiast usłyszałam ze zdziwieniem, że te pasy drogowe...
Przepraszam pani radna, szanowni państwo, tam po prawej stronie jest trochę taki za duży szum na sali i nie słychać, jak pani radna zadaje pytania.
I otóż te miejsca na ten drobny handel przyuliczny są wykupione na kilkanaście lat. Ja nie bardzo rozumiem, na jakiej podstawie ktoś sobie, znaczy wykupione, zarezerwowane dla poszczególnych osób na kilkanaście lat. Jakbym mogła mieć jakieś wyjaśnienia w tej kwestii, bo nie wiem, jaki przepis to reguluje, że ktoś sobie zabezpiecza, co będzie, jak on umrze, na przykład. No i ostatnia rzecz, nie ma chyba głównego pomysłodawcy, bo już mamy, tak, policjanta drogowego, teraz nam się szykuje ogrodnik miejski, z całym szacunkiem. Ja nie bardzo rozumiem, dlaczego akurat ogrodnik miejski jest ważniejszy od stanowiska Biura Interwencji Lokatorskich. Prosiłabym o uzasadnienie. Ja rozumiem, że wizerunek miasta jest na pewno priorytetem, ale ja bym chciała, żeby pan prezydent wywiązał się też z jakichś obietnic. Ja odnoszę wrażenie, że do nas ustawiają się pielgrzymki, szczególnie do nowych radnych i do mojej komisji w sprawach lokalowych, tudzież organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych mieszczą się w skandalicznych warunkach, w zagrzybionych piwnicach i tym nie mamy się zajmować, bo ja uważam, że powinno być jednak takie stanowisko interwencji lokalowych czy lokatorskich powinno działać natychmiast i wręcz odwrotnie, a ogrodnik miejski, ja nie widzę takich potrzeb. My mamy piękne kliny z zieleni z założenia historyczne. Naprawdę służby miejskie w postaci zarządu zieleni i zarządu dróg dobrze się tutaj wywiązują z tego. Także no chciałabym mieć wytłumaczone, dlaczego ta funkcja ogrodnika miejskiego jest tak bardzo ważna, a na przykład nie Biuro Interwencji Lokatorskich. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Chciałam zadać pytanie odwrotne do pytania zadanego przez panią Joannę Frankiewicz, także w imieniu mieszkańców. Chciałabym zapytać, czy można by zostawić dziki w spokoju i nie wystawiać ich na agresję ze strony ludzi, bo pytam to na... nie chcę nikogo odstrzeliwać, natomiast kwestia dzików, które pojawiały się na Piątkowie półtora roku temu, wywołała burzę wśród, taką reakcję burzliwą wśród mieszkańców, którzy właśnie chcieli, żeby te dziki były zostawione w spokoju i były pisma przysyłane, maile, powstała strona na Facebooku i uczestniczyłam w takim spotkaniu w Urzędzie Miasta Poznania z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, bo Wydział Zarządzania Kryzysowego zajmuje się dzikami, jak się okazało, w gronie mieszkańców, którzy po prostu prosili, żeby te zwierzęta zostawić w spokoju, że one cieszą ludzi, że w ogóle jeszcze żyjemy w takim otoczeniu, gdzie jakieś zwierzęta są w stanie żyć. No i że to jest miłe, fajne. Natomiast ze swojej strony powiedzieć, że dziki są sympatycznymi i mądrymi, inteligentnymi zwierzętami. Jeżeli nie spotyka ich agresja, no to one nie są agresywne, one są bardzo sympatyczne. Sama czasami przy długich zimach i większej ilości śniegu dokarmiałam dziki, sporadycznie dokarmiałam i taką miałam zaprzyjaźnioną dziką rodzinę, która naprawdę agresywna nie była. Także dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Janusz Kapuściński.
Proszę Państwa, ja chciałem... Ani, przepraszam. Dobrze, okej. Chciałem do tego mojego wystąpienia dodać, bo o tym zapomniałem, przepraszam, jestem od niedawna radnym, więc zdarza się to. Chciałbym prosić o pisemną odpowiedź i chciałbym, żeby to, bo poprzednio odpowiedział mi ZTM bezpośrednio, żeby to jednak przeszło przez ręce prezydenta z kontrasygnatą. To do pana prezydenta się zwracam z tą prośbą, ponieważ tu chodzi o naprawdę duże pieniądze i chciałbym, żeby były wykazane te kancelarii komornicze, kancelaria adwokacka i kwoty, jakie oni uzyskują. Bo przecież nie możemy tak z taką nonszalancją podchodzić do naszych pieniędzy. Przecież to jest 6 czy tam 5 milionów. No to są naprawdę istotne kwoty. A pytanie to ukazało się 12 grudnia. Mamy już marzec, proszę Państwa. Ja dopiero teraz otrzymałem bardzo ogólną odpowiedź. A to właściwie prokurator się tym powinien zająć. Panie prezydencie, naprawdę to powinno być zgłoszone do prokuratora. Bo to nie ma podstawy do tego, żeby to wszystko tak pod dywan zamiatać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szymkowski, Welsenk.
Bardzo dziękuję. Jeśli mógłbym prosić o pokazanie zdjęć, które dostarczyłem. W pliku WTZ tam jest przegrany na pulpit. Moje zapytanie dotyczy właśnie ośrodka, w którym odbywają się warsztaty terapii zajęciowej przy ulicy Świętej Trójcy na Dębcu. My mamy w tej chwili bodajże 6 takich ośrodków w Poznaniu, które pozwalają osobom z lekkim i średnim upośledzeniem umysłowym wdrażać się do życia. To nie są ośrodki, to nie są domy środowiskowe zapewniające opiekę, bo to nie są osoby potrzebujące takiej pełnej opieki, tylko to są osoby potrzebujące wsparcia w zakresie przystosowania po prostu do funkcjonowania w społeczeństwie. Proszę zobaczyć, w jakich warunkach te osoby w tej chwili muszą funkcjonować. To jest budynek, w którym w kuchni i w łazience nie ma ogrzewania, stąd te obmarzające ściany i grzyb, w którym w związku z tym panuje w tych pomieszczeniach temperatura między 10 a 12 stopni, a w pozostałych pomieszczeniach jest nieco cieplej i tylko nieco mniej wilgotnie. Wchodząc do tego baraku, bo ja tam byłem, no od razu jest taki zapach zagrzybienia. To są warunki po prostu fatalne. Ja wiem, że ten problem jest znany i że był już przedmiotem interwencji innych radnych, niestety jak do tej pory bezskutecznej, a sytuacja się pogarsza. Wiem, że ZKZL też jakby jest z tym problemem zaznajomiony, natomiast nie ma w tej chwili, z tego co wiem, w ofercie takiego pomieszczenia, które by spełniało oczekiwania, a nie są to wygórowane oczekiwania tych, którzy ten ośrodek zajmują z jednej strony, a z drugiej strony środków na ewentualny remont. Osobnym pytaniem jest, czy taki remont byłby w ogóle tego miejsca opłacalny. Sądzę, że tutaj nie należy zdawać się na cudotwórstwo Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych, bo po prostu tu się nic nie wymyśli, tylko potrzebna jest strategiczna decyzja władz miasta w zakresie znalezienia miejsca lub znalezienia środków, aby zapewnić nie jakieś luksusowe, ale po prostu normalne warunki funkcjonowania tej jednostki. Proszę też radnych różnych klubów, żeby dołączyć się do tego lobbingu ponad politycznie i ponad klubowo, żeby tym osobom zapewnić po prostu normalne warunki funkcjonowania. Wiem, że są tak... spraw. To pierwsze zapytanie. Bardzo dziękuję. Zdjęcia myślę, że każdy dokładnie sobie obejrzał. Nie są już w tej chwili potrzebne. Druga sprawa dotyczy zgłoszenia, jakie dostałem od mieszkanki Poznania, której 13-letnia córka jechała tramwajem, została przez kontrolerów złapana, ujęta, zatrzymana z zarzutem, że nie miała świeżo doładowanej karty PK. Córka zarzeka się, że taką kartę doładowała. Prawdopodobnie z jakichś względów to doładowanie nie było skuteczne i z tego, co podaje, co opisuje matka córki, nie ma podstaw, żeby nie wierzyć. Jest to uczennica pierwszej klasy gimnazjum sióstr Urszulanek, finalistka akcji Zwykły Bohater, która uratowała życie starszej osobie, uczestniczka akcji Rock and Roll, która polegała na fundowaniu peruk dla osób zmagających się z chorobą nowotworową, a więc osoba bardzo młoda, ale jednocześnie zaangażowana społecznie. Nie sądzę, żeby kłamała w sprawie sieciówki, a nawet jeśli by nie mówiła prawdy, nawet jeśli przyjąć takie założenie, to to nie powód, żeby, jak tutaj przedstawia matka, była szarpana przez kontrolerów Zarządu Transportu Miejskiego i zastraszana i wracała w związku z tym roztrzęsiona do domu. To było przedmiotem interwencji u pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Bardzo proszę o informację, jak ta sprawa ostatecznie została wyjaśniona i załatwiona, bo jak do tej pory matka dziewczynki nie ma żadnej odpowiedzi z Zarządu Transportu Miejskiego co do wyjaśnień w tej sprawie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. I pani radna Joanna Frankiewicz.
W związku z wypowiedzią pani radnej Katarzyny Kretkowskiej, jeszcze raz, bardzo tym razem poważnie. Pani radna, te dziki stwarzają zagrożenie. Czy musi się stać coś, jakieś nieszczęście, czy musi zostać zaatakowane dziecko? To nieprawda, że to są zwierzęta, które nie atakują. Jeśli dzik idzie na wracające dziecko, w wieku 10, 11, 12 lat wychodzi naprzeciwko, to wydaje mi się, że stwarza zagrożenie. Niejednokrotnie już takie dziki
zdarzało się, że... Pani radna, tylko że teraz mamy punkt zapytania, a tak, panie
dyskutują. W związku z tym jeszcze raz ponawiam zapytanie i bardzo proszę o potraktowanie tej sprawy naprawdę poważnie. Co zrobimy na północy Poznania z watahami dzików? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Ewa Jemielit.
Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Ja chciałam zapytać o odpowiedź na moją interpelację, którą złożyłam dokładnie 21 dni temu, czyli 10 lutego. Podobno odpowiedź gdzieś krąży już od tygodnia. Osoby, które zresztą są bardzo zainteresowane odpowiedzią na tę interpelację, też czekają na odpowiedź. Ja cały czas jestem informowana, że ta odpowiedź do mnie idzie i chciałabym się dowiedzieć, czy ona dzisiaj do mnie dojdzie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I...
chciałam powiedzieć, że interpelacja ta dotyczy mieszkańców kamienicy przy ulicy Świętego Czesława 17 i 17a.
Dziękuję bardzo. I pani radna Katarzyna Kretkowska.
Tak, ja chciałam zapytać, czy mamy do czynienia z watahami dzików, skoro jedyną interwencją, jakiej słyszałam o sytuacji zgłoszenia, że dziki ruszyły, to były dziki, które były przyzwyczajone, jak się okazało, przez jednego pana, że przychodzą na przystanek autobusowy na ławicy, bo ten pan, przyjeżdżając wieczorem do domu, jakieś tam im jedzenie wysypywał czy coś. I kiedyś on nie przyjechał autobusem o tej godzinie i te dziki rozczarowane po prostu podeszły do innych pasażerów.
Pani radna, ale jakie jest pytanie, bo teraz mamy zapytanie.
W związku z tym możemy uznać, że mamy do czynienia z watahami, cytuję, agresywnych dzików w tym mieście. No,
dziękuję.
Wydaje mi się, że nie.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ.
Ja tylko króciutko, bo zdaje się, że też nie dostałem odpowiedzi na temat remondisu, którą złożyłem 10 lutego. Także nie wiem, czy nawet w ogóle została wysłana, bo nikt nawet mnie nie poinformował, że ona gdzieś krąży. Także przypominam się.
Dziękuję bardzo. I to był ostatni głos. Zamykam punkt interpelacji i zapytania i otwieram punkt 14. Odpowiedzi na